Radio Plus. Sedno sprawy.
Gościem Sedna Sprawy jest dzisiaj profesor Piotr Gliński, minister kultury i dziedzictwa narodowego. Dzień dobry panie profesorze, panie premierze, witam serdecznie.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Panie profesorze, wczoraj otwarte zostało Muzeum Historii Polski, największa taka placówka w Polsce, no tylko, że to otwarcie takie nie do końca otwarcie, bo ekspozycja stała, ona ciągle nie jest gotowa, nie jest dostępna dla zwiedzających. Kiedy takie otwarcie już w pełni muzeum, no z całą ekspozycją, z całym dorobkiem?
Ekspozycja stała będzie za niecałe 30 miesięcy. Podpisana jest umowa, więc to jest pewne. Natomiast no, najważniejsze jest to, że wybudowaliśmy wreszcie muzeum. Przypominam, muzeum założone w 2006 roku, no ale nigdy nie miało swojej siedziby. Nasi poprzednicy nie budowali siedziby tego muzeum. Myśmy tę siedzibę, wielką siedzibę, wspaniały gmach, bardzo ładny, na warszawskiej Cytadeli zrealizowali.
Ale to koncepcja poprzedników jednak, panie profesorze. To poprzednicy wybrali to miejsce.
Nie, nie do końca. O Cytadeli się mówiło już znacznie więcej. Myśmy po prostu wybrali Cytadelę dlatego, że to był teren wojskowy, czyli należący do rządu. No, obawialiśmy się, że żadnej innej lokalizacji w Warszawie nie znajdziemy. Tym bardziej, że losy tego muzeum, jak mówię, były takie, że nasi poprzednicy po prostu nie budowali tego muzeum. To są fakty zupełnie jednoznaczne.
To jak przy muzeach jesteśmy, to jedna z programowych zapowiedzi, obietnic Prawa i Sprawiedliwości to jest darmowy wstęp do muzeów i instytucji kultury dla młodzieży i seniorów. Od kiedy, panie profesorze, ta obietnica zostanie zrealizowana? Jeżeli
mam
oczywiście
nadzieję,
będziecie rządzić.
Mam nadzieję, że już w przyszłym roku, bo to jest kwestia techniczno-informatyczna. Musi być odpowiedni system wydawania darmowych wejściówek, bo byłoby trudno wpuszczać te dwie kategorie osób. Mówimy o dzieciach i młodzieży i o seniorach, rencistach, emerytach. W sposób no, taki, który nie byłby właśnie oparty na darmowych wejściówkach. Kwestia techniczna, bo po prostu wtedy inni by nie mogli wykorzystać, więc jaki to będzie system, jeszcze nie wiem. Natomiast najważniejsze jest to, że ja dosłownie w tych tygodniach kończyłem pertraktacje budżetowe i mogę powiedzieć, że mamy pieniądze na pierwsze podejście. Mamy na przyszły rok pieniądze na ten darmowy wstęp dla seniorów, młodzieży i dzieci.
Ale
sekundę, bo to trzeba jasno wyjaśnić. Nie do wszystkich instytucji kultury, bo przecież niektóre są prywatne. Niektóre są samorządowe. Mówię o narodowych instytucjach artystycznych i narodowych muzeach. Chcemy, żeby to był wstęp darmowy dla tych dwóch kategorii. No, dla młodzieży, żeby się uczyła, żeby korzystała, i dla seniorów, bo im jest czasami trudno płacić bilety. Myślę, że to będzie bardzo duża i pozytywna zmiana. Bardzo jestem wdzięczny moim kolegom z rządzie, że podjęliśmy taką decyzję.
Ale to może być od początku przyszłego roku, panie profesorze? Cały przyszły
rok? Obawiam się, że nie damy rady przygotować tego systemu od początku. Proszę państwa, my mamy w programie na 8 lat, ale ja myślę, że to już będzie w przyszłym roku.
Okej, to koszt jeszcze...
Być może od połowy roku, no.
A koszt, panie profesorze, to jest...
Co najmniej 100 milionów złotych i te pieniądze mamy w budżecie.
To teraz o sprawach międzynarodowych trochę porozmawiajmy. Niemcy wprowadzają tymczasowe kontrole na granicy z Polską, takie wyrywkowe kontrole. Z Czechami też, co prawda, no ale aby zapobiec działalności przemytniczej, to między innymi konsekwencja, tak Niemcy tłumaczą, afery wizowej, tej w polskim MSZ-cie.
Co mogę skomentować? No to jest bezczelne po prostu. To jest konsekwencja nieodpowiedzialnej polityki Niemiec i pani Angeli Merkel, która zaprosiła migrantów do Europy i przez całe lata no, swoją nieodpowiedzialną polityką stworzyła system, no, pośrednio oczywiście, system handlarzy no, tymi emigrantami. To olbrzymie mafie różnego typu na tym zarabiają. Przygotowują ten transport i teraz ten szlak bałkański okazało się, że jest zupełnie nieszczelny i mamy presję na naszą granicę.
Ale w polskim MSZ-cie też się działo, panie profesorze.
Ale o czym pan mówi?
No mówię o tym, że CBA i prokuratura też wykryli niepewności znaczące w polskim MSZ-cie, więc trudno za to akurat Niemcy winić.
Panie redaktorze, ale to nie ma nic wspólnego z kwestią 268 wiz, które były wydane, jak prokuratura w tej chwili to bada, być może może z naruszeniem jakichś tam zasad i ludzie, którzy to robili, zostali przecież zatrzymani, a sprawa była pod kontrolą państwa od ponad roku, bo myśmy, CBA, służby wiedziały, no ja nie wiedziałem, bo ja się tym przecież nie zajmowałem, ale służby odpowiednie wiedziały, kierownictwo państwa wiedziało, sprawa była pod kontrolą, nie wprowadziło to żadnego zagrożenia dla bezpieczeństwa Polski czy Europy. I to jest prawda, natomiast kłamstwem są opowieści o jakichś tysiącach wiz, które są wydawane bez kontroli. To są po prostu zwykłe kłamstwa.
Ale panie profesorze, tak ostro mówi pan o tym, co robią Niemcy, bezczelnością pan profesor to nazwał, a czy są jakieś oficjalne reakcje na te realne kroki niemieckiego rządu?
Tak? No ale jaka ma być reakcja? Reakcja nasza jest taka, że my przede wszystkim bronimy naszej granicy i są wzmożone także kontrole dotyczące granic południowych naszych, bo ten szlak, ta presja jest także z południa. No zauważcie państwo, jak Polska jest poddawana tej presji czy atakowi. Mamy wojnę hybrydową na granicy z Białorusią. Putin to rozpętuje, a tutaj z kolei te mafie, które żerują na emigrantach, otworzyły szlak bałkański, który z kolei powoduje presję na nasze południowe granice. I Polska sobie z tym poradzi, tak jak poradziliśmy sobie z innymi zagrożeniami w ostatnich czasach, bo jesteśmy państwem, które działa.
Panie profesorze, a widzi pan jakieś błędy, jakie popełniliście, polski rząd popełnił w stosunku do Ukrainy w ostatnich kilkunastu miesiącach, w tych relacjach Warszawa-Kijów? Polski rząd robił wszystko tak, jak trzeba, zdaniem pana profesora?
Od początku żeśmy stawiali wiele spraw jasno, natomiast od początku priorytetem była pomoc wojskowa dla Ukrainy. O innych sprawach cały czas mówiliśmy i żądaliśmy od Ukrainy pewnych działań. Nie
to
do końca. Na przykład kwestii otwarcia na sprawy przeszłości, która nas dzieli.
I co uzyskaliśmy?
Uzyskaliśmy pierwsze pozwolenia na poszukiwania ekshumacji. Uzyskaliśmy, czego przedtem nie było. Natomiast jest prawdą, że nie jesteśmy usatysfakcjonowani tym, że Ukraina nie zgodziła się na bezwarunkowe poszukiwania. Znaczy, no oczywiście za każdym razem powinni wydawać pozwolenia, bo to jest oczywiste.
Ale kwestia skali trochę
natomiast, po prostu powinni przyznać, że najpierw trzeba poszukać ofiary, pochować w sposób ludzki, cywilizowany tych, którzy byli w mordach głównie wołyńskich, ale nie tylko, mordowani. A później możemy się dyskutować na temat kwestii upamiętnień. Krzyż postawić, zaznaczyć, w sposób cywilizowany pochować. Myśmy od początku tak stawiali sprawę. W ogóle nie było rozmowy z poprzednimi rządami ukraińskimi. Tu była lepsza atmosfera. Ja z panem ministrem kultury, który niestety został zdymisjonowany w lecie, byłem pod pomnikiem wołyńskim ukraińskim. Zapaliliśmy znicze, więc to też są gesty, prawda, istotne. Te lwy na cmentarzu zostały odsłonięte, ale to nie jest prawdą, że myśmy się na to godzili. Myśmy stawali cały czas twardo warunki, że te pozwolenia na poszukiwanie, ekshumacje powinny być wydawane w zasadzie bezwarunkowo.
No tak, tylko że panie premierze, czy nie jest tak, że gdybyśmy stawiali twardo warunek, że jeżeli wy czegoś nie zrobicie, to my nie zrobimy czegoś, to by zostało zrealizowane, bo co groziło Ukrainie?
To są spekulacje, które łatwo jest tu mówić przy stoliku. Mm-hmm. Argument był drugi taki, że albo mamy Putina przy polskich granicach,
no rozumiem, jasne.
Albo pomagamy Ukrainie wojskowo. Więc to jest
pomocy wojskowej,
zdaję sobie
z tego sprawę.
No to proszę to zrozumieć. Mm-hmm. To myśmy pomagali, Amerykanie. Dopiero teraz się włączają inni, którzy chcą oczywiście Ukrainę przejąć. To widzimy. Argument był taki, wybór był taki. Mamy Putina u polskich granic, czy nie? Dlatego polski rząd odpowiedzialnie robił to, co trzeba było i Putina przy polskich granicach nie mamy. Ociągnęliśmy podstawowy nasz cel, więc doceńmy to.
A jak patrzy pan profesor teraz na nasze wzajemne relacje, to jest jakiś chwilowy zakręt i wyjdziemy z niego na prostą, czy to jest po prostu jakaś już trwała zmiana? Tak jak było, już nie będzie.
Są to relacje niedobre i znowu bym wskazał na Niemcy, którym zależy na tym, żeby były niedobre polsko-ukraińskie relacje, bo Niemcy wyraźnie chcą gospodarczo i politycznie przejąć Ukrainę. Niestety to jest znowu
to
ten sam problem.
Że chcą.
No mają taki interes.
Firmy chociażby partycypowały w odbudowie Ukrainy.
I ma pan rację.
To zupełnie zrozumiałe.
To jest nic dziwnego.
I zrozumiałe. Polski rząd powinien zabiegać o to, żeby.
I zrozumiałe. I zabiega. Jak pan wie, jest specjalna pani minister, która się tym zajmuje. Została mianowana. I walczymy o to. My walczymy o swój interes narodowy oczywiście.
Tylko chodzi mi, panie profesorze, też o te relacje, jak pan to czyta, czy to jest właśnie przejściowy problem, który jedna i druga stolica
to przede
będą
wszystkim,
chciały pokonać,
to
czy
przede
to jest realna
wszystkim,
zmiana?
To przede wszystkim zależy od Ukrainy, ale my mamy bardzo wiele aktywów, żeby zmusić Ukrainę do racjonalnych rozmów w wielu sprawach i żeby polski interes narodowy był realizowany także w związku z odbudową powojenną Ukrainy.
To jeszcze o jedną rzecz, panie profesorze. Przed końcem radiowej części naszej rozmowy chciałem zapytać, czy pan premier, czy małżonka pana premiera powinni swój pełen wspólny majątek ujawnić, bo w związku z rozdzielnością majątkową nie wiemy, czym państwo Morawieccy razem dysponują. Czy to powinna być wiedza publicznie znana? No, wystarczyłoby oświadczenie małżonki pana premiera.
Jak pan wie, kwestie podziału majątków są kwestiami indywidualnymi i prywatnymi. Bardzo wielu polityków ma rozdzielność majątkową. Ja akurat nie mam, ale są tacy, którzy mają z wielu powodów, to są ich kwestie prywatne i zgodnie ze standardami demokratycznymi należy to do ich prywatnych decyzji. Natomiast ja bym się bardzo chętnie spytał o majątek pana Donalda Tuska.
No właśnie, bo właśnie jasne. Jakoś ja pytam
pan,
i o ten i o ten,
jakoś pan Donald Tusk swojego majątku nie ujawnia, ależ Mateusz Morawiecki ujawnia swój majątek zgodnie z wszystkimi prawidłami funkcjonującymi.
To tak samo jest z Donaldem Tuskiem.
Nie tak
zgodnie
samo.
Zgodnie z literą prawa. Nie, no tak, no, panie premierze, prawa nie narusza, nie ma obowiązku. I tak samo małżonka pana
nie ma
premiera.
Obowiązku. Ja
pytanie,
bym,
czy
ja
na transparentność, na rzecz
ja bym chętnie posłuchał,
drugi nie
ja bym chętnie posłuchał o benefitach pana Tuska, jak był tym królem Europy. Ilu to kamerdynerów miał, ile miał tych funduszy reprezentacyjnych, kto mu płacił za mieszkanie.
No, zazdrościć, ile,
Ja mu nie zazdroszczę, tylko uważam, że standardy życia publicznego wymagają tego, żeby osoba, która, no to trudno mówić, uciekła z pensji i ze stanowiska polskiego premiera do Europy, żeby realizować interesy no, innych grup narodowych i interesów, a nie polskich, żeby ujawniła, jakie za to wszystko otrzymywała ponarze.
To może, panie premierze, przed wyborami jeszcze i pan premier Morawiecki, i przewodniczący Donald Tusk powinni wyłożyć karty na stół, swoje majątki pokazać.
Jeszcze raz mówię, z punktu widzenia politycznego jestem bardzo ciekawy, jak wygląda ta sytuacja po stronie Donalda Tuska.
A pana premiera w ogóle?
Pan premier Morawiecki, jak wszyscy wiemy, pracował na bardzo dobrze płatnym stanowisku
tak,
w biznesie,
banku,
jako
jasne.
Wybitny specjalista.
I tyle. Kończymy radiową część naszej rozmowy.
Jest to co innego niż pobieranie środków jako polityk, gdzie polityk powinien się rozliczać z wszystkiego.
No tak, ale polityk też potem, historię polityka też powinniśmy znać. Dobrze by było znać, nie stosować wybiegów zgodnych z prawem, które pozwalają część rzeczy przed opinią publiczną ukryć. Panie premierze, kończymy radiową część naszej dyskusji. Za chwilę wracamy w internetowej dogrywce, na którą serdecznie państwa zapraszam. Profesor Piotr Gliński, minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, jest gościem dzisiaj Sedna Sprawy. Dobrego dnia.
Radio Plus. Sedno Sprawy.
Pan profesor Piotr Gliński, minister kultury, jest dzisiaj gościem Sedna Sprawy. Panie profesorze, czy jeżeli Prawo i Sprawiedliwość wygrałoby te wybory parlamentarne, to pan profesor jest gotowy, jest chętny kontynuować swoją pracę na czele resortu kultury, bo pan jest od 2015 w rządzie, jak niewielu polityków. Przed programem wyliczaliśmy, ta lista jest naprawdę krótka.
Ja się tym w tej chwili zupełnie nie zajmuję. Te decyzje będziemy podejmowali po wyborach. Ja mogę tylko powiedzieć, że resort jest przygotowany do dalszych działań, bo jak mówię, no kończymy rozmowy budżetowe, a to jest podstawa dla przygotowywania no, kolejnych celów, zadań, które będziemy realizowali. Myśmy zrobili przez te 8 lat wiele dla polskiej kultury. Budżet jest zwiększony o ponad grubo o ponad 100% w porównaniu do punktu wyjściowego. Zrealizowaliśmy prawie 8 tysięcy inwestycji w kulturę, w tym ponad 300 inwestycji dużych muzealnych. To Muzeum Historii Polski wczoraj otwierane, to tylko jedno z bardzo wielu. Sam pan mówi, że przed chwilą
Muzeum Bitwy pod Grunwaldem,
którą razem z marszałkiem zbudowaliśmy.
Polecam wszystkim bardzo.
ale zbudowaliśmy także bardzo wiele innych muzeów w całej Polsce, z czego się...
Okej, okay. Ale panie profesorze, chciałby pan kontynuować tę misję, czy nie?
Ja się w tej chwili naprawdę tym nie zajmuję. Ja mam bardzo poważne zadania w tej kampanii politycznej. Zawsze tak jest w życiu polityka, że wybory są decydujące i dobrze, bo od tego jest demokracja.
Jasne.
I po wyborach jest moment, kiedy myślimy o następnym etapie, natomiast zawsze trzeba dbać o ciągłość instytucji i Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego jest absolutnie przygotowane dalej na dobre funkcjonowanie, tak jak to było przez 8 lat, kiedy no myśmy przełamali zupełnie tą niechęć wobec kultury, bo budżet kultury osiągnął 1% i utrzymuje ten poziom. Wzrasta bardzo polski budżet i równolegle do tego wzrasta także budżet Ministerstwa Kultury.
A dlaczego w takim razie, panie premierze, na czym to polega? Bo taką prawidłowość można zobaczyć od lat, w zasadzie ona jest widoczna. I teraz szczególnie w ogniu kampanii, na finiszu tej kampanii to widać, że ludzie, kultury, wiele znanych osób no, wspiera waszą konkurencję. Skąd to się bierze?
Jest podział w społeczeństwie.
No ale tam to chyba nie ma. Nie jest,
środowiska
są inne,
artystyczne
prawda?
Czy celebryckie wyrażają swoją opinię, ponieważ są osobami publicznymi. Aha. Oni uzyskali status publiczny dzięki swojemu talentowi, pracy, no, jakichś zasługach na zupełnie innym polu. A ponieważ są rozpoznawani, no to w kulturze masowej to jest
jasne.
Głos widoczny.
Tak, znaczące. Tylko no, chodzi mi o to, że tam jednak w swojej masie najczęściej wspierają polityczną konkurencję, mam wrażenie.
No tak to widać, faktycznie. No,
dlaczego,
ja
skoro
nic na to nie poradzę. Jesteśmy wolnym krajem.
Dobry czas dla kultury.
Jesteśmy wolnym krajem, możemy się wypowiadać. Nie wiem, czy pan wczoraj był na otwarciu Muzeum Historii Polski.
Nie byłem, niestety.
Tam było bardzo, albo pan słyszał w mediach, tam było bardzo wielu ludzi związanych ze sztuką i z kulturą. Ja nie słyszałem żadnego krytycznego głosu na temat polskiego rządu, wręcz przeciwnie.
No to akurat myślę, bardzo dobrze oni świadczy, że byli na otwarciu muzeum,
wszyscy,
prawda?
Że wszystkie osoby, które się wypowiadały i publicznie, i prywatnie, no myślę, że pozytywnie się odnosiły do naszej pracy.
Ale to są takie rzeczy, które się gdzieś na takim pozapolitycznym poziomie państwowym dzieją, prawda? Jak jest Muzeum Historii Polski otwarte, to myślę, że czy ktoś jest za PiS-em, czy za Platformą, to ma prawo, żeby, nie wiem, cieszyć się, czy być dumnym z tego
powodu.
Ja
tego nie krytykuję, mówię o faktach.
Jasne. Panie profesorze, to o inną rzecz jeszcze chciałem zapytać, o obszar sport z kulturą blisko. No jeszcze bywało, że przecież minister kultury to za sport też odpowiadał. No,
byłem przez rok ministrem sportu,
za sport odpowiedzialny.
Więc to wspominam.
Tak. Więc o igrzyska zatem chciałem zapytać olimpijskie, które w Polsce mogłyby się odbyć. Zacytuję słowa pana prezydenta. Obiecuję, że w najbliższych 2 latach zrobię wszystko, by sprawić, że ta impreza zostanie przyznana właśnie nam. Wierzę, że tak się stanie. To mówi pan prezydent. Czy pan premier też wierzy w to, że w Polsce będą letnie igrzyska olimpijskie?
Wierzę. Polska się rozwija bardzo dynamicznie. My się rozwijamy znacznie szybciej niż zachód Europy. Nadrabiamy zaległości. Przypominam, wzrost mimo pandemii i wojny 34% w 8 lat. Poprzednicy nasi nie mieli pandemii, nie mieli wojny. I
kryzys
wzrost
mieli,
tylko 20%.
Tak?
Mieli krótki kryzys. Myśmy mieli znacznie większy kryzys pandemiczny i przeszliśmy suchą nogą. 34, oni 24, mimo że nie mieli tego, co...
Suchą nogą, to można o tym trochę jeszcze porozmawiać, czy suchą nogą?
Bardzo chętnie. Najlepszy wzrost w Europie, jeżeli chodzi 14% tylko, w pandemii, Niemcy 0,3 minus.
Inflacja była w sporej mierze konsekwencją tych potężnych środków rzuconych wtedy na rynek.
Tak, jak pan widzi, zgodnie z naszymi zapowiedziami, jest w tej chwili duszona inflacja,
zmniejsza się.
W przyszłym roku na przykład w sferze tej budżetowej ponad 12% wzrostu, a inflacja będzie około 6%, więc...
A te igrzyska w Warszawie? Warszawa jest tym miastem, które...
No tak, ale w tej chwili jak się robi igrzyska w stolicy, no bo stolica jest Polski, no ona powinna być, no problem polega na tym,
Hiszpania robiła w Barcelonie.
Problem polega na tym, że rządzona przez Platformę Obywatelską Warszawę od 17 lat nie ma żadnych poważnych inwestycji sportowych w ostatnim czasie. Skra leży odłogiem, żadna hala sportowa z prawdziwego zdarzenia nie została.
Ale chodzi, panie premierze?
Po 17 latach? No gratuluję. Gratuluję.
Są plany. A no,
naprawdę.
Nowa plany... Muzeum Historii Polski też trochę trwała i jeszcze ekspozycja stała jest.
No dobrze. I muzeum żeśmy w 8 lat zbudowali, a oni w 17 nawet nie ruszyli. Nie rozpoczęli, więc tu nie ma co porównywać. No. skuteczność działań naszej ekipy.
Czyli rozumiem, że jeszcze przed Warszawą sporo wyzwań, żeby była gotowa na
bezradność czy lenistwo ekipy Platformy Obywatelskiej. Więc to jest jedyne zagrożenie, że to miasto nie realizuje inwestycji, które powinny być dawno zbudowane. Wielka hala sportowa, wielka sala kongresowa zamknięta od 10 prawie lat, proszę Państwa. Nic tam się nie dzieje. 10 lat prawie. Czy właśnie nie zbudowana żadna sala koncertowa? Myśmy zbudowali. Wczorajśmy oddali bardzo piękne audytorium na 600 miejsc właśnie Muzeum Historii Polski. Można, tylko trzeba pracować.
Panie premierze, to jeszcze jedno pytanie, już tak zbliżając się do końca naszej rozmowy. Koalicja raczej z Konfederacją, czy raczej z PSL-em?
O czym pan mówi? No, my mamy cały czas bardzo duże szanse na wygranie tych wyborów i samodzielne rządy. I tak powinno być, bo
szanse
będziemy
są,
mogli
ale
kontynuować.
Pewności oczywiście nie ma.
Kontynuować będziemy mogli naszą pracę dla Polski, te nasze programy solidarnościowe, nasze inwestycje drogowe, energetyczne, obronne, inwestycje w kulturę. Prawie 8 tysięcy inwestycji w kulturze. Nigdy nie było tak dynamicznego wzrostu w kulturze jak przez ostatnie lata.
Ale jeżeli by tych głosów zabrakło, a to jest myślę, że też prawdopodobny raczej wariant, bo większość sondaży, panie premierze, to jednak 231 głosów w Sejmie wam nie daje, gdyby je już przeliczyć na
panie
mandaty. To jest zwycięstwo, ale nie aż tak znaczące.
Panie redaktorze, jak pan wie, rozsądny polityk nie gdyba, tylko ciężko pracuje przede wszystkim dla dobra publicznego. A to ta praca dla dobra publicznego zawsze się przekłada później na poparcie elektoratu i ludzi. My jesteśmy w kontakcie ze społeczeństwem, my wierzymy w to, że wygramy te wybory.
A mówił to profesor Piotr Gliński, minister kultury i dziedzictwa narodowego. Dziękuję panie premierze za rozmowę i życzę udanego dnia.
Dziękuję. Państwu
dziękuję bardzo za uwagę. Dobrego.
Dziękuję panu, dziękuję państwu.
Radio Plus. Sedno sprawy.